Jak pamiętacie, tydzień temu rozpocząłem cykl wykładów odnoszących się do wyrzucania, wypędzania demonów. I o tym, że ta sfera jest tak rzeczywista, przekonacie się już niedługo, może na swoim życiu, może na życiu osób wam bliskich, o których byście chcieli, żeby otrzymali prawdziwą wolność Bożą. I to jest walka, to jest duchowa walka i musimy mieć tą świadomość, że żyjemy w tym świecie fizycznym, w którym przenika ten świat z tym światem duchowym. I ten świat duchowy, on jest podzielony na dwie części. Jest Królestwo Boga z Bogiem na czele i jest Królestwo Szatana z Szatanem na czele. I demony podległe szatanowi, one mają za zadanie, aby niszczyć ludzi, aby gnębić ludzi, aby deprawować ludzi, aby pobudzać do gniewu, do złości, do wszelkiego, co jest złe. I niekiedy zastanawiamy się, jak to jest możliwe, że on czy ona taka jest. I może nawet jesteśmy świadomi tego, że to, co jest robione, jest złe i pokutujesz i za jakiś czas widzisz, że znów to samo przychodzi do twojego życia. Raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I widzisz, że nie daje sobie rady. I trzeba mieć rozpoznanie, rozeznanie, bo być może za tym stoi konkretna istota duchowa, którą są demony. I niejednokrotnie są te sprawy tak mocno skrywane, gdyż ludzie się wstydzą i są nękani, są dręczeni latami. Bóg tego nie chce. Na początek chciałbym wam przeczytać dwa świadectwa, czy dwie historie ludzi, którzy byli męczeni przez demony. I niekiedy myślimy, że demony to wybiorą sobie może tylko taką kategorię osób. Pamiętacie, że tydzień temu mówiłem, że one atakują każdą kategorię osób, zarówno dzieci, młodzież, starszych. I nie gra roli, czy to będzie mężczyzna, czy kobieta. Demony szukają możliwości wejścia do życia człowieka i kiedy tam są, zaczynają pustoszyć psychikę człowieka. I oto był taki pewien człowiek, akurat narodowości żydowskiej, który się nawrócił do Jezusa Chrystusa i ten oto człowiek otrzymał chrzest w Duchu Świętym i bardzo mocno świadczył o Jezusie ludziom, bardzo mocno, mocno. Ale mimo to, że tak był poświęcony dla Pana, on nie dawał sobie rady i miał ogromne problemy w swojej psychice, nie miał głębokiego wewnętrznego pokoju. I miał bardzo tragiczne przeżycia, dlatego że został z tej wielkiej rodziny żydowskiej uratowany przed komorą gazową, więc po prostu oko w oko zetknął się z tą śmiercią. I po okresie II wojny światowej, kiedy nawrócił się do Pana, to przeżywał istne koszmary, wielkie koszmary. I przyszedł do jednego pastora i powiedział mu, że nie zaznaje prawdziwego pokoju i jestem dręczony poczuciem winy. Za mną się ciągnie jakby taka czarna rozpacz. Ja nie mogę sobie z tym poradzić. I zdarzało się, że w rozpaczy, chcąc ukarać samego siebie, wkładał palce swoje pomiędzy drzwi. I wiecie, i tymi drzwiami po prostu uszkadzał sobie te palce. Ale doszło nawet do tego, że pił swój własny mocz. A więc zauważcie, do czego doszło. I przychodził on do tego pastora, żeby się o niego modlił i mówi, pomóż mi, abym się pozbył tego diabła, który we mnie siedzi. I ten pastor nie miał żadnego poznania, czy miał poznanie, ale nie za bardzo praktykował to, aby wypędzać demony. I mimo, że ten człowiek się modlił na językach, to jemu nie pomógł. I później dowiedział się, że ten właśnie człowiek wierzący, ten Żyd, on już nie dawał sobie tak rady, że postanowił, aby zrobiono na nim operację w szpitalu. Otworzono czaszkę i poddany został lobotomii, operacji polegającej na przecięciu połączeń nerwowych w płacie czołowym mózgu, co ma na celu opanowanie trudnych do leczenia zaburzeń umysłowych. I ten zabieg za bardzo nie przyniósł jakiegoś wielkiej poprawy jego zdrowia. Już po paru latach on zmarł. A więc ten pastor, który o tym pisze, to on szczerze mówi, to są moje porażki i po prostu ja nie pomogłem tym ludziom. I demony po prostu tych ludzi ogromnie dręczyły. I innym problemem, który bardzo często jest spotykany i nawet nauka mówi, że to jest właściwe i zachęcają, żeby tak było, to jest masturbacja. I był taki człowiek, który nawrócił się na pewnej ewangelizacji, napełniony Duchem Świętym, głosił Ewangelię i ten człowiek nie dawał sobie rady. Po każdym takim akcie on przychodził w poczuciu winy, w potępieniu, żeby się o niego modlić i brzydził się siebie i walczył z tym i nie mógł sobie z tym poradzić. I opisuje ten pastor, że wielokrotnie godzinami się o niego modlą. Mówi, słuchaj, już odczuwam, jak to z moich palców wychodzi, ale nie dawał rady. I my musimy o tym wiedzieć, że są różne przypadki udręczeń ludzi i niekiedy ludzie nie rozumieją, czy to sobie nie zdają sprawy, iż takie zachowania, które mają, otwierają iście drogę dla demonów. Często się zdarza, że osoby pogrążone w jakiejś niemoralności powodują, otwierają drzwi, że ta niemoralność wchodzi do ich domów. Różnego typu. A jeżeli jest to czynione przez kogoś, który ma autorytet, może ojca, matkę, to to dosłownie spływa na dzieci. I niejednokrotnie zdarza się tak, iż mówi, matka to samo zrobiła, córka, a i teraz i wnuczka to samo zrobiła. I pytanie, dlaczego tak to jest? Wielokrotnie następuje taki zstępujący łańcuch, że te demony schodzą z jednego pokolenia na drugi i powodują, żeby być zaspokojone, prowadzą takich ludzi do takich zachowań, a nie innych. Ja zanim będę mówił o tych rzeczach dotyczących wejścia demonów, i to może za tydzień będzie, z jakimiś różnymi przykładami, aby uzmysłowić sobie, że może ty masz problemy. To różnego typu mogą być problemy. I możemy mieć postawę, ja nie ujawnię, bo ja się będę wstydził, co oni o mnie pomyślą. I to będzie pycha twoja. A może być tak, że ty powiesz, że ja już sobie nie daję rady. Ja naprawdę chcę być wolny. I dostrzegam, że za tym musi być demoniczna siła, która mnie prowadzi do tego albo do tego. To nie jest tak, że ty będziesz opętany, czy ty jesteś opętany, bo jeżeli oddajesz serce Jezusowi, ty nie możesz być opętany. To jak kupisz nieruchomość, to masz akt notarialny i to świadczy o tym, że to jest twoje. To jest twój dokument świadczący o twojej własności. A może się zdać, że na tej nieruchomości ktoś zamieszka sobie, rozbije jakiś wóz drzymały i on będzie tu mieszkał. Ma prawo mieszkać na tej posesji? Nie ma. I to jest intruz, którego należy usunąć. I tak samo jest z demonami, że one wchodzą do życia człowieka, niszczą to życie, jak Jezus powiedział, przychodzi kraść, zażynać, wytracać i należy traktować go jako specyficznego intruza. Ludzie uważają, że diabeł to są istne bajki. Nie wierzą, ale oglądają. Horrory, bajki innego typu, kupują gazety z horoskopami, kupują czy wypożyczają w różnych wideotekach kasety z takimi z przeróżnymi zdarzeniami, które powodują strach, pozwalają, żeby dzieci oglądały różnego typu straszne programy i później nie dziwią się, że takie dziecko się moczy w nocy. Dziwią się, że takie dziecko się boi spać, że przychodzi mamo, bo się boję. Dlatego, że otwiera się drzwi dla demonów. I chcę wam powiedzieć, że ta księga, która jest fundamentem życia każdego wierzącego człowieka, która była, jest i ma być fundamentem, Pismo Święte bardzo dużo mówi na temat Królestwa Ciemności. Bardzo dużo i chciałbym, abyście dzisiaj zrozumieli, jak wygląda struktura szatana i co Jezus nakazał robić, jak on to robił. Zobaczycie, jakie są manifestacje i po to, aby zbudować waszą wiarę, żebyście otrzymali autorytet, aby to gonić. I mnie Bóg osobiście i moją małżonkę prowadzi, abyśmy ponownie zaczęli na ten temat mówić i to praktykować. Ja przypominam sobie, że kiedy się nawróciłem, to Bóg mnie prowadził do tego, aby modlić się o uwolnienie od demonów, ludzi. I wielu było uwalnianych. Ludzie wchodzą do Królestwa Bożego i nie są uwalniani. Nie zawsze te demony mogą być, ale ty nie wiesz, że może nie przypuszczasz, iż na tobie może być wpływ pokoleniowy demonów, tych pokoleniowych. Przecież Dekalog mówi, że przekleństwo schodzi z trzeciego i czwartego pokolenia. Każdy z nas ma czworo dziadków, ma ośmioro pradziadków, a prapra do czwartego pokolenia aż 30 osób. I każdy z nich w jakimś bałwochwalstwie, znając ten kraj, w jakimś okultyzmie, i to wszystko spływa na nas. I potem są takie sprawy, jakie są. I zobaczmy do listu do Efezjan, szóstego rozdziału. I ja teraz wam pokażę, w jaki sposób jest zbudowane Królestwo Ciemności, i szatan i jego demony, jak są uformowane i jaki jest cel. I o tym wyraźnie Biblia nam mówi. W szóstym rozdziale listu do Efezjan, szósty rozdział listu do Efezjan, 12 werset, święty apostoł Paweł powiada, czy uczy, objawia naszą walkę. Chrześcijanie, i teraz posłuchajcie, co ja wam powiem. Chrześcijanie są powołani do tego, żeby służyć. Jakie jest to służenie? Aby służył Bogu, pierwsza rzecz, i służył drugiemu, człowiekowi. Ale również Biblia nas naucza, że Pan powołuje nas do armii. Jedno z imion Pana to jest Pan Zastępów, czyli Pan Armii. To jesteś żołnierzem. I co, jakim zadaniem jest jakie zadanie żołnierza? Walka. I teraz szósty rozdział listu do Efezjan, 12 werset, powiada o tym, że jako wierzący ludzie jesteśmy prowadzeni do wojny. I powiada Paweł tak, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. A więc ważna sprawa. Wiele spotykamy się, żyjemy w środowisku ludzkim i niejednokrotnie zastanawiam się, jak to jest możliwe, że on się tak czy ona tak zachowuje. Mówi tak, atakuje ciebie. Jak to jest możliwe? I pytanie, czy człowiek nie ma sumienia? Ma sumienie. Niekiedy może to być sumienie zatwardzone. Czy też, jeżeli zatwardzone, czy już nie odbiera tego głosu sumienia, który żeś zrobił źle? Jak to jest możliwe, że wie o tym, że źle i dalej to robi? I chcę ci powiedzieć, że ty musisz oddzielić człowieka od tego, który powoduje, że on się tak zachowuje, a nie inaczej. Bo są to duchy. I my, nie znając tej rzeczywistości, my skupiamy naszą uwagę na człowieku. A problemem jest związanie demoniczne, które może wpływać i używać tego człowieka, i on poprzez różne zachowanie powoduje takie, a nie inne skutki. I Paweł powiada, że nie walczymy z krwią i z ciałem, czyli nie walczysz z człowiekiem. I teraz powiada, walczymy z kim? Z nadziemskimi władzami. I ja się zastanawiam, po kolei każde z tych słów będziemy tłumaczyć. Co to oznacza nadziemskie władze? Nowy Testament jest spisany w języku greckim i słowem określającym te nadziemskie władze jest słowo greckie archas. I to słowo greckie archas jest używane do określenia przedmiotów bądź też ludzi uszeregowanych według jakiegoś porządku bądź też zasady. I to uszeregowanie wskazuje na pewną rangę, czyli możemy powiedzieć, iż te nadziemskie władze, one są uszeregowane w zależności od poszczególnej rangi. Czyli jeśli mówimy, że Królestwo Ciemności, ono walczy z Królestwem Światłości, Bożym Królestwem, to na czele tego Królestwa Ciemności stoi sam Lucyfer, szatan. I on ma pod sobą podległe anioły. I taka struktura szatana, ona może nam przywodzić na myśl zorganizowanie armii danego kraju. Na czele armii stoi prezydent. To jest najwyższy dowódca, zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent, powiedzmy, w naszym kraju. Ale później są generałowie. Pod generałami są pułkownicy. Pod pułkownikami są kapitanowie, czy tam porucznicy, majorzy, aż do samego szeregowca. Czyli możemy powiedzieć, że ta Królestwo Ciemności jest tak uszeregowane. Czyli ono jest w odpowiednim porządku i w odpowiedniej strukturze. I chcę wam powiedzieć, że szatan jest głową swojego królestwa i pod sobą ma podległe demony, ma podległe duchy. I każdemu z tych demonów jest przypisany jakiś obszar. I to jest ciekawa rzecz, że na niektórych obszarach, gdzie ludzie, że nawet w Polsce, dzieją się takie, a nie inne rzeczy. Jakieś non-stop te same sprawy się wydarzają, jakieś wydarzenia. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Bo nad takimi terytoriami są odpowiednie demony. I te demony, one sprawują nadzór, sprawują władzę nad poszczególnymi obszarami. Aż do, powiedzmy, ciebie. I szatan oddał jakby ziemię, podzielił to ziemię i ustanowił odpowiednie demony podległe sobie i dał im odpowiedni autorytet, pewien obszar, miasto, kraj, dom. I to może wskazywać, że za pewne problemy, w których my jesteśmy, może nasi bliscy, którzy wydarzają się w naszych domach, są odpowiedzialne demony. A więc wróg jest doskonale zorganizowany. Czy rozumiecie, czym jest nadziemska władza teraz? Jedziemy dalej. Paweł dalej powiada, że walczymy ze zwierzchnościami. Co to znaczy zwierzchność? Greckie słowo na określenie zwierzchność dosłownie oznacza władzę. A więc demonom są powierzone pewne obszary lub też rejony i one otrzymują pewien autorytet do wykonywania swoich planów. I zauważcie, jak w świecie jest. Policjant, powiedzmy służby drogowej, z Komendy Powiatowej Radzyń ma autorytet tylko na terenie naszego powiatu. Bo to jest delegacja. Komendant policji sprawuje tą władzę na terenie działania komendy. Czy on ma moc dokonywać coś na terenie Komendy Powiatowej w Parczewie czy też w Międzyrzecu? Nie. Dlatego, że on nie ma na tego obszaru autorytetu. I demony otrzymały pewien autorytet, rejony i w tych rejonach mogą wykonywać swoje zadania i tak, jak im zostały wyznaczone przez szatana. A więc, kiedy ty o tym słyszysz, to jak ja się w tym wszystkim mam? Ty się nie musisz tego bać, dlatego że autorytet, który ty otrzymujesz jako wierzący, jest większy od autorytetu szatana. Jezus powiedział w Ewangelii Marka, 16 rozdziale, 17 wersecie, że takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W moim imieniu mają wypędzać demony. I my mamy wypędzać demony. To popularnie się mówi egzorcyzmy, czy masz być egzorcysto. Jezus dał ten autorytet każdemu człowiekowi wierzącemu. Tylko my nie używamy tego autorytetu, bo nie mamy poznania. Ignorancja iuris nocet, taka rzymska zasada, że nieznajomość przepisów szkodzi. I jeżeli ty nie znasz prawdy, to ty nie możesz funkcjonować w tej prawdzie i nie możesz stosować tego, co dał tobie już Bóg. Kolejna rzecz, którą chciałem do tego dopowiedzieć, że nasz autorytet, jak powiedziałem, jest większy. Jezus, kiedy przywołał uczniów i rozsyłał ich, aby szli od wioski do wioski, zwiastowali Ewangelię, to powiedział, że daje wam moc, daje wam też władzę nad wszystkimi demonami. Czy jest jakiś demon, który byłby miał większą władzę niż władza Jezusa? Czy szatan ma większą władzę? Nie ma. My mamy większą władzę, to jest autorytet nas. Jan mówi, że ten, który mieszka w nas, Jezus, jest silniejszy od tego, który jest na świecie. A więc ty musisz mieć to przeświadczenie, z kim walczysz, w jakim imieniu i kto cię posłał. Oczywiście o tym, jak to funkcjonuje, to są zasady biblijne, które funkcjonują i niekiedy ludzie znają słowo, ale nie za tym nie ma mocy. Dlatego, że sami nie są pod autorytetem. O tym będę mówił w niedzielę, co to znaczy być pod autorytetem. Dlatego przyjdźcie w niedzielę, to może wasze życie ulec zmianie. Bo wtedy coś działa. Pewnie to po prostu sam za tym staje sam Bóg. I Jezus powiedział też do uczniów, dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. O tym czytamy w Ewangelii świętego Łukasza, w 10 rozdziale od 17 do 19 wersetu. I chcę wam powiedzieć, że każdy demon musi się poddać władzy imienia Jezusa. Demony posiadają autorytet, one również posiadają pewną moc, aby coś uczynić. Ja się dzieliłem tutaj na pewnym spotkaniu że nawrócił się człowiek, którego matka, nosząc go w ciąży, oddała go samemu Lucyferowi. I kiedy on się urodził, to ci rodzice to dziecko posłali na wychowanie do szkoły czarowników, najcięższego kalibru czarów. Kiedy miało to dziecko 4 lata, rodzice się już jego bali. On potrafił wychodzić z ciała, zostawiał ciało i na odległość wychodził daleko i niszczył konkretnie kościoły. Pewien wierzący, który leciał w samolocie, zauważył, że pewna kobieta odmówiła jedzenia, a siedziała obok niego. I ona mówi, że ona pości. Aha, to pani jest chrześcijanką, ja też poszczę. Mówi, ja nie jestem chrześcijanką. A kim pani jest? Ja jestem członkinią kościoła satanistycznego i poszczę i się modlę, aby rozbić kościoły i żeby małżeństwa chrześcijańskie były rozbijane. I okultyści na całym świecie mają pewne ustalone godziny, kiedy modlą się i wzywają imienia szatana nad chrześcijanami, żeby zniszczyć ich życie. To jest ważne, ale odbiegam od tematu. I ten człowiek, kiedy miał potężne działanie w mocy szatana, on nawet jest odpowiedzialny za śmierć iluś ludzi. I kiedyś umówił się z demonami. Demony dokładnie analizują życie ludzi. On ciebie zna. I co robiłeś do momentu, kiedy przyszedł do Chrystusa? On cię dokładnie zna. Jeżeli ja przyjąłem Pana Jezusa, mając te 24 czy 25 lat i do tego momentu szatan mnie dokładnie znał. On rejestruje, tak jak są księgi Boże. Szatan również ma swoje księgi, w których wie, jakie są twoje słabości. I potem, kiedy ja się nawróciłem, to on przychodził mnie kusił tymi samymi rzeczami, którym ja poddawałem się, nie mając Jezusa w swoim życiu. I ten człowiek, który stał się później bratem w Panu, nawrócił się, on mówił, że demony mają normalnie takie posiadówki, takie konferencje i mówią, jest Kościół, którego trzeba zniszczyć, bo on nie stanowi dla nas zagrożenie. Tam się modlą. Trzeba doprowadzić wszystko, żeby ta służba padła. Kiedy wiedzą, że w jakimś kościele dzieje się źle, wysyłają odpowiednie duchy. I jednym z duchów, który powoduje, że kościół traci siłę, jest duch podziału, duch rozłamu. I z grupą demonów on mówi, że wyszedłem z ciała i wraz z nimi leciałem do tego kościoła. Ale on nie wiedział, że ten kościół, że ten pastor i ci liderzy postanowili pościć do Boga. Pościć przed Panem i błagać Boga o pomoc. I kiedy pościli się, modlili, ileś tam dni w tym poście to trwali, i ten człowiek wraz z demonami chciał wejść do kościoła, żeby tam wykonywać tą złą pracę, to w pewnym momencie 6 aniołów jego związało i zanieśli go do przodu kościoła i położyli go przed pastorem. I ten pastor zobaczył kogoś, który leży i on do dziś dnia nie wie, w jaki sposób moje ciało się tam znalazło. To Bóg doprowadził. Wypędzili demony, on się nawrócił do Pana i służy Bogu i mówi, dzielił się tym, w jaki sposób strategia szatana wygląda. I my musimy to znać, abyś uwolnił się od tego. I ja chcę powiedzieć, że jest to walka. I kiedy mówimy o walce z szatanem, to pomyślmy o walce indywidualnej, takiej bardzo mocno ocierającej przeciwnika. To ma również nam wskazywać, że ta walka jest podobna do walki zapaśników na macie. Widzieliście zapaśnicy, jak walczą? Jeden przerzucić drugiego itp. I tak wygląda nasza walka. I my wiele razy leżymy, ale przegrywa ten, który jest rozłożony na łopatki. Tylko, że Bóg powiedział, że choćbyś 7 razy upadł, Pan cię podniesie. Że On jest z tobą i to musimy mieć to świadomość, jaki autorytet za nami stoi, kim my jesteśmy w Jezusie. I oto czytamy o tym, że demony muszą poddać się władzy imienia Jezusa. One posiadają autorytet, ale posiadają również też moc. I ta słowo, ta moc, to jest grecki odpowiednik słowa dunamis. I od tego słowa pochodzą funkcjonujące w naszym języku słowa dynamit lub też dynamo. Ale to również nie może nas zniechęcić, dlatego że Pan dał nam obietnicę, że weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, prawda? I będziecie mi świadkami. Moc Boża jest większa. Faraon miał czarowników dwóch, Mojżesz miał pana, miał laskę. I czarownicy rzucili laskę i były dwa węże, ale Mojżesz również rzucił laskę i był jeden wąż. I ten wąż połknął te dwa węże. Izabel z Achabem miała 400 tam chyba 50 proroków Bala. Eliasz miał pana. Amen. I pokonał go. I pamiętajmy, że moc Boża jest większa, jest potężna i Bóg daje tą moc dla swojego Kościoła. I moc wierzącego przychodzi kiedy? W momencie chrztu w Duchu Świętym. I jako wierzący potrzebujesz władzy, ale też mocy. Skąd wiesz, że to jest przedstawiciel władz, że to jest policjant? Powiedzcie mi. Ja, jeżeli bym wyszedł teraz na ulicę i sobie stanął, halo, jestem policjant. I powiedzmy, jakby ktoś tam nie był pijany, to pewnie by się zatrzymał. Ale gdyby jakiś taki jechał pijany, to pewnie by nawet nie zauważył, że ktoś tam stał. Zatrzymałby się czy nie? Kiedy by się zatrzymał? W mundurze, tak? Jakim? Lizak i co jeszcze musi być? Czapka z czym? Z orzełkiem. A jeżeli taki kierowca nie zechce się zatrzymać, to co ten policjant ma jeszcze? Pistolet ma. A jak go dorwie, to jeszcze mu może dać zabieg fizjoterapeutyczny. Tak? Po garbie może dostać. A więc oznaką jego mocy jest pistolet, jest pałka. I jako wierzący mamy władzę, ale też mamy też moc. I władza jest władzą od Jezusa. Jest to delegowana władza. Delegacja władza. Dlatego Jezus powiedział, kiedy ten setnik przyszedł, i ja jestem podległy władzy. Ja jestem podległy władzy. I mam pod sobą podległy. I jeżeli mówię mu, idź tam, to on idzie i on nie dyskutuje. Bo setnik rozpoznał władzę Jezusa. I twoja władza jest od Boga. Moja zaś jest od Cezara. Ale twoja władza jest wyższa. Jeżeli ty jesteś poddany władzy, wtedy ta władza najwyższa stoi za tym. Jeżeli nie jesteś poddany władzy, to nic za tobą nie stoi. Sam za sobą stoisz. Czy rozumiecie to? To jest takie ważne. A my jako Polacy mamy problemy z poddaniem władzy. Szlachcic na zagrodzie jest równy wojewodzie. Prawda? To jest przeklęte, to jest przekleństwo. Polak jest dosłownie urodzonym buntownikiem. Każdy jest urodzonym buntownikiem, ale Polak jest już aż do potęgi urodzonym buntownikiem. I my wchodzimy do kościoła, wnosimy też tą samą naturę, też ten sam sposób zachowania i uważamy, że jest tak właściwie. Ale w Bożym Królestwie jest całkowicie inaczej. Amen? Jezus był poddany Ojcu. I dlatego wierzący ludzie są poddani władzy. I ta władza jest uszeregowana. Nie ma władzy, Bóg mówi, jak tylko od Boga. W Ewangelii świętego Łukasza, w 9 rozdziale, w 1 wersecie, czytamy, że dał im moc uczniom, czyli to moc znaczy dunamis, i dał im władzę. I władza w języku greckim oznacza eksousia. A więc Pan dał uczniom moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorych. I chcę wam powiedzieć, że to samo władzę i tą samą moc daje Jezus Kościołowi. On, kiedy jeszcze przed odejściem do nieba, powiedział, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Mówi, w imieniu moim wypędzać będziecie demony. W Ewangelii świętego Mateusza w 28 rozdziale od 18 do 20 wersetu czytamy, że dana mi jest wszelka moc, władza na niebie i na ziemi. A więc my mamy tą samą władzę i tę samą moc, jaka była dana na początku Kościołowi. Kiedy przychodzi władza do życia wierzącego człowieka? W momencie zbawienia. Kiedy ty przychodzisz do Pana Jezusa i oddajesz Mu swoje serce i poddajesz się Jemu, to On również daje tobie władzę. Otrzymujesz władzę, ale moc otrzymujesz w momencie chrztu w Duchu Świętym. W jaki sposób moc Boża jest manifestowana? Poprzez dary Ducha Świętego. Dlatego nauczanie jest o darach Ducha Świętego, I teraz jest nauczanie o wrogu, aby użyć tej mocy i pomóc drugiemu człowiekowi. Ja później poproszę ciebie, Sylwku, żebyś ty podzielił się tym świadectwem, które ty przeżyłeś, jak demony przemawiały przez człowieka. I demony wiedzą, kim my jesteśmy. Wiedzą, bo widzą autorytet i widzą moc, która jest w tobie, a to jest moc od Pana. Moc wierzącego przychodzi poprzez chrzest w Duchu Świętym i ona jest manifestowana poprzez działanie darów Ducha Świętego. Takie dary, jak wiedza, jak dar rozróżniania duchów, są niezbędne w służbie uwolnienia, bo my możemy pójść i marnować czas, a demon się będzie śmiał. I co ty chcesz ode mnie? Ja się dzieliłem świadectwem chyba tydzień temu, że pewien ewangelista wypędzał demony i ten człowiek miał epilepsję, czyli padaczkę. Padaczka jest chorobą społeczną, ludzie chyba otrzymują nawet rentę. Wypędza demona, demonie epilepsji wyjść, a demon przemówił przez tego człowieka: głupcze, ja jestem chorobą społeczną. Co myślicie, że Jezus by wezwał pogotowie i dajcie mu zastrzyk, i żeby go tam nie telepało? Jezus wypędzał demony. Są pewne typy demonów, które są choroby, które są iście demoniczne. Żebyście o tym dokładnie wiedzieli. I o tym będziemy mówić w każdą środę. I ja wierzę, że Bóg przyśle już w niedługim czasie ludzi, którzy są udręczeni przez demony w mieście i nikt im nie może pomóc. Czy wy myślicie, że dasz mu tabletkę APAP albo ibupron i on będzie mu lepiej? Demon dalej w nim będzie. W Argentynie, kiedy jest ewangelizacja i jeżdżą samochody, autobusy komunikacji publicznej, to demony się manifestują w mieście. Taka Boża moc jest. Kierowcy zatrzymują autobusy i mówią: słuchajcie, idźcie tam na stadion, tam są wierzący, oni wam pomogą. Oni wypędzą te duchy. W szpitalach psychiatrycznych różne są choroby psychiczne, jak schizofrenia. I lekarze, tam nie ma na schizofrenię leki, tylko to jest takie jakby otumanienie człowieka, takie uciszenie człowieka, ale dalej ta choroba jest. Wielokroć za tym stoją demony. I lekarze prowadzą i wysyłają takich ludzi do chrześcijan, którzy głoszą żywą Ewangelię i demony wychodzą i oni są uwolnieni. My mamy władzę oraz autorytet. Mamy moc imienia Jezusa, aby pokonać moce szatańskie. I posłuchajcie, to nie byłoby właściwe, żebyś ty prosił: Panie Boże, ty uczyń. Czy policjant musi prosić: oj, pałko, uderz go, żeby, albo zmuś go, żeby on się zatrzymał. Tak zachowuje się. A co robi policjant? On się nie dzwoni do dyżurnego: tak, używaj, proszę bardzo, włączaj sygnał, albo po prostu użyj gazu, czy też strzelaj. I on to robi. I on używa mocy, autorytetu, który ma, i jeżeli ktoś nie chce się zatrzymać albo ucieka z jakiegoś tam miejsca przestępstwa, to on, mając władzę, używa mocy. Jesteście ze mną? I tak samo my mamy władzę imienia Jezusa i możemy użyć mocy, aby wypędzić demony. Halo? Trzecie, z kim walczymy? Władcami tego świata ciemności. List Efezjan, 6 rozdział, 12 werset. Nie boicie się tych rzeczy? O tym trzeba mówić. Ewangelia świętego, z władcami tego świata ciemności. Co to oznacza, że są to władcy tego świata ciemności? Greckim odpowiednikiem tego słowa jest kosmokratoras. I to słowo jest tłumaczone jako panowie tego świata ciemności lub książęta tego wieku. I co to opisuje? To opisuje zamiar szatana i jego demonów jako zamiar rządzenia. Kiedy szatan otrzymał władzę na ziemi? Władza przyszła wtedy, kiedy on wszedł w węża. Szatan, to był Lucyfer. Wszedł w węża i ten wąż, według tego, co mówią Żydzi, węże kiedyś nie pełzały na brzuchu, to dopiero po przekleństwie, które dał Bóg. One normalnie chodziły. I nawet naukowcy mówią, że mają niewykształcone nogi. I w postaci tego węża przyszedł do Ewy. I mówi: czy na pewno umrzecie? O, jakie piękny owoc. I ona zerwała ten owoc, zjadła i dała również Adamowi. Chciała solidarnie postąpić. I Adam, żeby było raźniej, również razem z nią zjadł. A więc doskonała jedność. I ta doskonała jedność doprowadzi do tego, w czym my teraz jesteśmy. Chorujemy, są wojny, choroby, kłótnie itp. To po prostu wtedy szatan stał się Bogiem tego świata. Objął, Adam stracił to, co miał. I właśnie gdy grzech doprowadził Adama do upadku, wtedy szatan zdobył panowanie nad światem. Jezus nie zaprzeczył temu prawu. Wiecie o tym? W ogóle nie zaprzeczył. Jakie szatan sobie przypisał, kiedy go kusił na pustyni. W 4 rozdziale Ewangelii świętego Marka czytamy o kuszeniu Jezusa. Czytam Mateusz, chyba to Mateusz bardziej. Mateusz, 4 rozdział. Ewangelia. 4 rozdział Mateusza. Od 8 do 9 wersetu. Czytamy, wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwały ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy Jezus mu rzekł, idź precz, szatanie, albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Czyli szatan mówi, to zostało mi dane. Uzyskał to, co miał Adam. Adam stracił to w momencie grzechu. I Jezus temu nie zaprzeczył, bo szatan jest nazwany Bogiem tego świata, Bogiem przez małe b. Jak należy traktować szatana? To tak, jak powiedziałem, ten przykład. Masz akt notarialny, to jest twoja własność i jest tam jakiś lokator, jest to bezprawny lokator. Trzeba go usunąć. Tak samo z szatanem. My musimy go traktować jako bezwzględnie pokonanego wroga, który jest odarty ze swojej mocy i pozbawiony swojego królestwa. Jest to osobnik, który nielegalnie wtargnął na cudzą posiadłość. I powiem wam, demony nie mają żadnych praw do nas, bo my jesteśmy wykupieni przez Pana Jezusa. On za nas umarł. Ale jeśli grzeszysz, dajesz mu legalne prawo. Jeśli jesteś nieświadomy tego, w czym byli zaangażowani twoi rodzice, czy prarodzice, pradziadkowie, to wchodzi również do ciebie. Ojcowie nasi zgrzeszyli, nie ma ich, mówi prorok Jeremiasz, a my dźwigamy ich winy. My mamy je po prostu wygonić. I czwarta rzecz, czwarte określenie, z kim walczymy. Walczymy ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Złe. Ze złymi duchami. Kluczowe słowo w tym jest złe. Co to jest złe? Patrzcie, w każdym człowieku jest wiele cech dobrych, ale jest wiele też cech złych. Jako rodzice najwięcej chyba przywiązujecie uwagi, żeby uczyć te dzieci dobrego czy złego? Dobrego. A dlaczego? A jak myślicie, a złe one będą robić czy nie będą robić? Tylko dojdą do swego wieku. To jest ta natura. A tu jest kluczowe słowo ze złymi duchami. A więc kluczowym co jest złe, to słowo mówi o wysokim stopniu szkodliwości i niszczycielskim działaniu demonów. Ewangelia Jana 10:10 mówi, złodziej przychodzi kraść, zażynać, wytracać. Czy jak myślisz, jeżeli miałbyś ogłosił, wygrałbyś w totolotka te, nie wiem, jakiś wielki balon jest tam, mówią, 40 czy tam 50 milionów i byś wygrał i wszystkim byś ogłosił i mówi, dzisiaj mi przywiozę, będzie na stole leżało. Oj, pojadę gdzieś tam, niech tam, nie będę zamykał. Jak myślisz? Miałbyś gości, czy nie miałbyś gości? Może by ci donieśli jeszcze. Co? Bólu. On przychodzi kraść, zażynać i wytracać. I te sformułowania, cztery sformułowania z listu do Efezjan, ono dają nam kompletny obraz królestwa szatana. Jest ono bardzo dobrze zorganizowane, aby mogło realizować swoje cele. I diabelskie moce zostały uszeregowane i otrzymały od szatana władzę rządzenia całym światem i nękania go szkodliwym złem. I możesz może pomyśleć, ale ja nie będę dotykał demonów i będzie dobrze. To on będzie działał, ale w ukryciu. Wcale nie odejdzie. Będzie dalej działał. Dalej będzie działał. Ty masz go bezwzględnie usunąć. I dlaczego jest taka ignorancja wobec Królestwa Złego? Z tej przyczyny, że ludzie nie mają poznania. Pytanie, ilu z was po raz pierwszy słyszy to, co dzisiaj? Podnieś rękę. Widzicie, dlatego, że o tym się nie uczy. Jest to coś tajemnego. Jezus nie uczynił to nic tajemnym. On chce ci pomóc i żebyś ty zrobił. Są demony w postaci alkoholizmu. Są demony w postaci narkomanii. Jakże często dzieci rodzą się już alkoholikami. I potem nie wiadomo, dlaczego to dziecko chce pić. Ojciec może już nie pije, a dziecko chce pić, dlatego, że demon wszedł w to dziecko. Albo nikotyna. Były przypadki, iż ludzie, były transfuzje krwi i potem taka osoba, która nigdy nie paliła, ona chce palić papierosy. Rozumiecie mnie? Ja o takich rzeczach będę mówił, abyście potrafili pomóc ludziom. Dlatego, że ludzie bardzo, ale to bardzo potrzebują takiej pomocy. Ludzie mogą być dręczeni, nękani, rządzeni przez demony, a my możemy w tym czasie uwielbiać Pana Jezusa, a oni dalej są dręczeni. Ja zaraz wam pokażę, w jaki sposób to się odbywało. Co robił w takim wypadku Jezus? Ewangelia Marka zaczyna się opisem publicznej służby Pana Jezusa. Co robił Pan Jezus? Zobaczmy. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, od 21 do 28 werset. Na pewno znacie to, ten fragment, wiele razy. Może czytaliście sami, w kościele, bądź też w radio, czy w telewizji. Ale jest to opis publicznej służby Pana Jezusa. I gdzie Jezus służy? I przyszli do Kafarnaum. Zaraz sabat. Wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. A był w synagodze człowiek, opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc, cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić, wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc, zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I wtedy ludzie się zdumiewali, tak iż pytali się nawzajem, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Posłuchajcie, jeśli my te rzeczy zaczniemy robić, ta wieść rozejdzie się po okolicy. I ludzie będą szli, pomóżcie mi, bo my już nie dajemy rady z córką, z synem, z mężem, z matką jeszcze i z czymkolwiek. Jezus przyszedł do synagogi. Do synagog to jest jak kościół. Przychodzili pobożni ludzie. Żydzi kierowali się nakazem biblijnym, dekalogiem, tak? I prawem Mojżesza. A więc żyli pobożnie. I pobożni ludzie przychodzili do synagogi. Czy ktoś, który do kościoła przychodzi, to on wierzy w Boga, czy nie wierzy w Boga? Jak przychodzi jako turysta, to on może tylko zdjęcia robić. Ale jak idzie do kościoła, to najprawdopodobniej on wierzy w Boga, chce jakoś się spotkać z Bogiem. I do synagogi przychodzili pobożni, religijni ludzie. I on być może chodził wiele lat do tej synagogi i nic się nie działo. Aż przyszedł Jezus i to namaszczenie, które było na Jezusie, ono spowodowało, Jezus nawet nic więcej nie robił, tylko demon przemówił z tego człowieka. Cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? I ten demon wypowiedział słowo w liczbie mnogiej. Cóż my mamy z Tobą? Czyli było ich wielu. Wiem, kim Ty jesteś. I potem indywidualnie powiedział, ja wiem, kim Ty jesteś. Ty jesteś święty Boży. I Jezus zgromił go, zamilknij i wyjdź z niego. I to jest właśnie zasada Boża, co ty jako wierzący masz robić w takim przypadku. Wyrzucić tego demona z tego człowieka. Bądź też, jeżeli wejdzie w ciebie, masz go wyrzucić. Ty nie możesz go tolerować. W momencie głoszenia Słowa Bożego, ten demon rzucił mu to wyzwanie. I efektem jest tego, że cała okolica usłyszała o tym, coż to za nauka, demonom rozkazuje. Mamy głosić Ewangelię i ta Ewangelia jest w mocy i demony mają wychodzić. I chciałbym, żebyśmy troszeczkę zatrzymali się na tej historii Ewangelii świętego Marka, pierwszego rozdziału, 21 do 28 wersetu. I kilka takich cudnych prawd wydobyli z tej historii. Po pierwsze, zauważcie, że ten człowiek, który był opętany przez demona i ten demon, który przemawiał w imieniu tych wszystkich, Chrystus zajął się kim? Po głowie bił tego człowieka? Zajął się demonami, które były w tym człowieku. Demon przemówił z wnętrza człowieka i przez jego usta. A Jezus zwrócił się do demona, zamilknij i wyjdź z niego. Pewien brat, który modlił się o pewną kobietę z matką, kobietę z córką, najpierw wypędził demony z tej kobiety i ona później do niego zadzwoniła, przyjdź do mnie, bo jeszcze tam jest córka. I ta córka była uważana jako nieupośledzona psychicznie. I on, Bóg dał mu objawienie, że to są duchy, które powodują chorobę psychiczną. Wypędził demony i te demony zaczęły przemawiać takim głosem. I on się pyta, proszę panią, czy to jest głos tej córki? Ona nie, to nie jest jej głos. Ona nigdy tak nie mówiła. A więc duchy z małego dziecka, kilka lat, zaczęły przemawiać głosem. I tak samo ten głos, który przemówił przez usta tego człowieka, nie był głosem człowieka, tylko był głosem demonów. Po drugie, demon przemówił w imieniu wszystkich demonów, ten naczelny demon, a następnie w swoim powiedział, przyszedłeś tak zgubić, ja wiem, kim ty jesteś. A więc demony wiedzą, kim jest Jezus. Kolejną taką prawdą jest to, i należy wnioskować, że ten człowiek był pobożny i on przychodził regularnie do synagogi się modlić. I być może ci liderzy tej synagogi nie wiedzieli, że on jest opętany. I być może on sam nie uświadamiał sobie, że on jest związany przez te duchy. Aż dopiero namaszczenie Ducha Świętego poruszyło to wszystko. I chcę wam powiedzieć, jeżeli przychodzi namaszczenie i Bóg o tym wykładnie mówi, to na takich zgromadzeniach będziecie słyszeli przemawiające duchy. Ja już byłem na takich zgromadzeniach, kiedy normalnie był potężny krzyk, wydobywał się z ust ludzi. I pytanie, oni mogą przychodzić tak każdego razu, ale demony są w nich i mają problemy. I Jezus miał do wyboru zostawić tego człowieka i sobie pójść lub też pomóc temu człowiekowi. I co on zrobił? Pomógł mu. I dlatego ty musisz rozumieć, że my nie walczymy z krwią i ciałem, tylko z duchami, które trzeba wypędzić z takiego człowieka. Czytałem, że Prince był w Afryce i było potężne zgromadzenie, tam parę tysięcy ludzi i on również miał sesję uwolnieniową. I w Afryce to jest kraj, w którym jest ogromne czarnoksięstwo, okultyzm. I kiedy była sesja uwolnieniowa i zaczął modlić się uwolnienie, to były przypadki takie, że ludzie z ich ust wydobywały się ryk lwa, bo oni szli jak na polowanie, to chcieli zaskarbić sobie przychylność demonów danych terytoriów. Demona lwa albo jeszcze jakiegoś innego. I z nich wydobywały się różne ryki. Były przypadki, że ktoś do co nie poderwał się i szarżował jak dziki, oszalały byk na Prince'a, żeby go jakoś powalić, ale jego gdzieś tam po drodze złapały. Były przypadki, że kobiety wiły się jak węże. A więc jest to duchowe. Są różnego typu demony, które niszczą ludzi. A gdzie by demony się podziały? Czy w Polsce są demony, czy nie ma? Są. A w Radzeniu są, czy nie ma? Są. Jest masa demonów. Jeżeli, Sylwku, możesz podejść i podzielić się krótko tym świadectwem, jak ten człowiek nawet na policję dzwonił, że prądy jakieś atakują jego życie, to uświadomi was w tym, że jednak duchy są obecne. Podejść, podziel się chwileczkę, nie mówiąc o nazwisku tego człowieka, my mówimy o sferze duchowej.
O Bogu, bracia, siostry. Ja mam takie... Przepraszam. Mam takiego sąsiada tutaj w bloku i on wedle medycyny jest chory psychicznie na schizofrenię paranoidalną. No ale tak... Opowiem troszeczkę o jego takich wyczynach. Otóż tam to wprowadził się do nas jakieś 12 lat temu. No i na początku był takim normalnym człowiekiem, można było z nim porozmawiać i dzień dobry powiedział i coś zapytał o zdrowie, jak tam się mieszka, jak wszystko. No ale tak od kilku, od 5-6 lat, jak pierwszy raz wylądował w szpitalu psychiatrycznym, później wrócił z tego szpitala, to coraz bardziej tak jakby podupadał psychicznie, odcinał się od ludzi, w ogóle nie chciał z nikim rozmawiać, zamykał się, ktoś tam do niego przyszedł, to zaraz krzyczał, a co tam, a po co mi, ja nie chcę nigdzie iść. No a ostatnie 2 lata to już były takie naprawdę w jego życiu bardzo złe, ponieważ te ataki tej schizofrenii się powtarzały, dochodziło do tego nawet, że wszystkie meble powyrzucał z domu, bo tam jakieś napromieniowane były. Chodzi z wahadełkiem, sobie macha i sprawdza, czy te meble są jakieś właściwe, czy niewłaściwe. Ubrania tak samo powyrzucał, bo były jakieś zakażone przez bakterie, przez jakieś promienie, mówię, przez jakieś różne moce, jakieś nie wiadomo co. No i któregoś razu, nawet w ubiegłe wakacje, to chyba było w sierpniu, doszło do tego, że miał taki ten atak, że po prostu rozpalił ognisko na balkonie, tam powyrzucał jakieś ubrania, to wszystko spalił, jakieś szafki tam powynosił, porąbał to, nie wiadomo co, no to wezwali ludzie policję, oddali go na leczenie do psychiatryka tutaj do Radzynia, no i pobył 2 miesiące, później wrócił, no to był taki po tych lekach, wiadomo, oszołomiony, nic nie wiedział, nic nie tego. No i teraz właśnie któregoś tutaj dnia w ubiegłym tygodniu też już tak mu zaczyna, tak że tak powiem, ta choroba się we znaki dawać i to no, naszym zdaniem, tam sąsiadów, to nie jest choroba, tylko to jest jakieś opętanie przez demony. Bo on sam ze sobą rozmawia, coś tam krzyczy, że co ode mnie chcecie, co wy robicie ze mną, co wy tam tego, i tak ona wszystkich. I nie można z nim dojść do żadnego jakiegoś porozumienia, bo nie chce ani rozmawiać, ani dzień dobry nie odpowie. Jak tam ktoś do niego przyjdzie, to albo nie otworzy, albo coś. Zresztą też zaczął pewnego razu to butłę nawet gazową wyjął, tam zaczął ją podpalać, odkręcił, zaczął podpalać gaz ten, co się wydobywa tutaj z zaworu. No i którejś tam nocy w tamtym tygodniu też tam miał jakiś taki atak i myśmy się tak obudzili z mamą, bo tam mieszkamy przez ścianę z nim. I ja zacząłem się tak w duchu modlić do Boga, żeby go uwolnił z tych wszystkich tych duchów złych, które są. No i tak na łóżku sobie leżałem się, modlę i w którymś momencie cisza, tak, na razie, a w którymś momencie jak nie krzyknie, mówi, co tam za energia idzie z góry, co wy chcecie ode mnie, co wy chcecie mnie wygnać, coś tam do tego, tak, o. I wziął, złapał za telefon, ja tak nie słyszałem na początku, że dzwoni, ale później tak cisza, kilkanaście sekund, no i w końcu, policja, przyjeżdżajcie, mówi tutaj, bo tu jakieś promienie wysyłają na mnie, chcą mnie zabić, coś tamtego, no ale wiadomo, policja no to potraktowała, to jak potraktowała, no i na tym się skończyło. I tutaj właśnie to jest taki dowód dla nas, że demony wiedzą, o co się modlimy. Po prostu one słyszą, one widzą. To nie jest coś takego, że my jesteśmy jacyś tacy nietykalni, bo oni tak samo, one tak samo wiedzą po prostu, o co się wyznawcy Jezusa modlą. One czują, że jeśli ktoś chce ich wypędzić z człowieka, w którym przebywają, to po prostu to jest dla nich zagrożenie i one będą się bronić wszelkimi sposobami. I tylko o tym chciałem opowiedzieć, że demony wiedzą, czują i po prostu wiedzą o każdym naszym ruchu i to nie jest tak, że jesteśmy całkowicie bezpieczni, tylko musimy na każdym kroku się mieć na baczności.
A więc jest to realne. Ta konfrontacja Jezusa z tym demonem, ona w synagodze tak naprawdę zapoczątkowała jego publiczną służbę i przez tą służbę Jezus stał się znany innym Żydom. Jakiego rodzaju ludziom Jezus usługiwał? Z tego wynika, że usługiwał naprawdę religijnym osobom, pobożnym osobom, które przychodzili do synagogi. Byli to normalni ludzie, ale były jakieś sfery zdemonizowane. I tak samo może być z nami, że możesz przychodzić do kościoła, a mimo to jakieś sfery twojego życia będą poddane władzy demonom. I przez to nie masz pełnej kontroli nad sobą. Jezus te duchy wygonił. I również przez cały okres swojej ziemskiej służby Chrystus wypędzał demony, jeśli się tylko na nie natknął. On po prostu był bezkompromisowy w tym. I Pan nigdy nie wysyła swoich dzieci niewyposażonych, tylko zawsze ich wyposażał. I tak samo Bóg wyposaża nas we władzę i moc, aby również czynić to, co robił On. Diabeł celowo ukrywa swoje działanie i obecność i posługuje się niewiedzą i strachem, aby dalej móc realizować swoje niszczycielskie plany i cele. Jezus w Ewangelii Mateusza, 12 rozdziale, 28 wersecie wypowiada, i to jest słowo wypowiedziane do tych religijnych przywódców, lecz jeśli ja wypędzam demony mocą Ducha Bożego, to zaiste przyszło do was Królestwo Boże. I dlatego on podkreślał, jakie ma znaczenie wypędzanie demonów. I to wypędzanie demonów ujawnia dwie podstawowe prawdy. Pierwsza prawda, że istnieją dwa odmienne królestwa. Jest Królestwo Boże i Królestwo Szatańskie. Królestwo Boże, które należy do Boga, Królestwo Szatańskie, które należy do szatana. I po drugie, drugą prawdę, że Królestwo Boże odniosło zwycięstwo nad szatanem. Dlatego też szatan stara się zataić te prawdy. My mamy to znać, mamy to praktykować. I to wypędzanie demonów przez Jezusa nie miało takiego precedensu w Starym Testamencie. Dopiero pojawiło się w Nowym Testamencie. Prorocy, jak wiemy, z Starego Testamentu dokonywali ogromnych cudów. Dokonywali ogromnych uzdrowień. Każdy typ cudów, uzdrowień to dokonywany był również przez proroków, przez Boga, ale demonstrowanie faktu tego, iż przyszło Królestwo Boże poprzez wypędzanie demonów, to zostało zarezerwowane dla Jezusa. Dlatego oni się dziwili, coś to za nowa nauka. Demonom, mówi, nakazuje i one są mu podległe. Oni tego nie znali, tego nie widzieli. I kiedy my głosimy Ewangelię i w tej Ewangelii nie jest uwzględnione wypędzanie demonów, to chcę ci powiedzieć, to nie jest pełna Ewangelia. Bo przecież Pan modlił się niejednokrotnie o ludzi chorych, najpierw wypędził demony i dopiero przychodziło uzdrowienie. I podoba mi się taki piękny przykład, który mówi Derek Prince w książce Wypędzanie demonów. Był sanitariuszem w czasie II wojny światowej na Bliskim Wschodzie i do tego szpitala polowego przywieźli jakiegoś rannego żołnierza. I on był sanitariuszem. I zauważył, że ten żołnierz jest rana na jego ramieniu. I pyta się tego lekarza, Prince, panie doktorze, czy przynieś jałowy opatrunek? A on mówi, nie, daj mi sondę. I posadził tego żołnierza na krześle, jakimś tam fotelu, i ten lekarz włożył taki metalową sondę i zaczął delikatnie dziubać w tej ranie, aż ten żołnierz podskakiwał. I w pewnym momencie powiedział, przynieś sondę, przynieś szczypce. I kiedy ustalił, w którym miejscu jest ten odłamek tego pocisku, wówczas do tej rany włożył szczypce i wyjął ten odłamek. I dopiero mówi do Prince'a, proszę przynieść opatrunek. I jeżeli my będziemy zachowywać się w taki sam sposób, w sensie takim, że nie nastąpi wyciągnięcie tego przedmiotu, który to powoduje, czy nie nastąpi usunięcie demona, to będziemy zachowywać się jak Prince chciał uczynić. W środku jest odłamek, jest rana i tylko położymy jałowy opatrunek. Co się wydarzy? Zakażenie. I dlatego też, jeżeli my chcemy, żeby Kościół był czysty, żebyś ty był czysty, trzeba zobaczyć, czy nie ma w nas intruzów. I takimi szczypcami usunąć. I właśnie służba wypędzania demonów, ona to są taka jak ten lekarz, tymi szczypcami. On zdiagnozuje, ustali i potem szczypcami to wszystko usunie. To tak jak kleszcze się przyklejają do ciała, że to trzeba odpowiednio jego wyrwać z tego organizmu. Bo jeżeli tego nie uczynisz, będą problemy. I demony się dobrze mają w wielu osobach. Demonstrowanie faktu, że Królestwo Boże przyszło do tutaj i należy do nas. Jezus to uczynił i również dał ten autorytet swoim dzieciom. Jeżeli nie jesteś gotowy do wypędzania demonów, to nasze modlitwy za chorych tracą biblijną podstawę. Jezus nigdy nie oddzielał tych dwóch elementów, wypędzenia demonów i uzdrawiania chorych. Przecież pięć znaków, które towarzyszą człowiekowi wierzącemu w Ewangelii świętego Marka w 16 rozdziale. Pierwszy znak jest jaki? W moim imieniu będą wypędzać demony. Tak? W moim imieniu. W drugiej to będą mówić innymi językami, a dopiero na piątym miejscu jest na chorych ręce kłaść będą. Czyli my najpierw musimy demony, jeżeli są, wypędzić demona, a dopiero się modlić o ludzi chorych. Bo jeżeli tego nie zrobimy i będziesz się modlił, nie ma uzdrowienia. Są pewne choroby, które są spowodowane przez demony. I ludzie się leczą i nie ma poprawy. I to trzeba zdiagnozować. Pan Jezus nakazał, aby Jego uczniowie głosili Ewangelię i poszli na cały świat. Dlatego Pan obieca, że nasza służba ma być potwierdzona tymi pięcioma znakami. Pierwszy z tych znaków to jest, będą w moim imieniu wypędzać demony. Nakaz Jezusa, aby iść na cały świat, jest bardzo prosty. Aby czynić uczniami wszystkie narody i uczyć je zachowywać wszystkiego. A więc jeśli Jezus wypędził demony, to również my mamy obowiązek uczyć, aby zachowywać tą prawdę i to robić. Kto będzie od dzisiaj wypędzał demony? Halo? Kto ma wypędzać? Ty masz to robić. Ty masz w imieniu Jezusa. Ale zanim to uczynisz, to musisz poznać. Musisz mieć solidne biblijne zasady. Już kończę tego. Jak postępowali pierwsi Jezus? Jeżeli Jezus dał przykład, to Jego uczniowie również. Co robił Filip w Samarii? Filip w Samarii głosił Ewangelię. Biblia mówi wyraźnie, że uzdrawiał, że wypędzał demony i ludzie widząc to zbiegali się i słuchali tego. To powoduje ogromne zainteresowanie i że jest demonstrowana Ewangelia. Jego służba Filipa jest wzorowana na służbie ewangelizacyjnej Pana Jezusa Chrystusa. A jeżeli byśmy zobaczyli, co robił Paweł w Efezie, w 19 rozdziale. Nawet Paweł znalazł się w więzieniu z powodu wypędzenia demona wieszczego z kobiety. W Efezie jest napisane, że przychodzono do Pawła i brano chustki, jakieś chusteczki i Paweł się tylko dotknął albo się modlił i nieśli tę chusteczkę i kładli na takim demonie i demony uciekały. Ludzie byli poruszeni potężnie. Tak to potężnie głoszone było Słowo Boże. W tym w Efezie jest ciekawa historia się wydarzyła, bo byli synowie z Cewy, synowie arcykapłana żydowskiego, siedmiu synów. I oni również zobaczyli, że Paweł wypędza, i zobaczyli jakiegoś gościa zdemonizowanego i mówi tak, w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł, wyjdź. A demon przemówił, Jezusa znam, Pawła ta znam, a wy coś się zajedni. I ten demon w tym człowieku spowodował, że pozrywał ich ubrania i oni nago wybiegli. Wyobrażacie sobie, jeżeli my zaczniemy się modlić i stąd będą wybiegać ludzie nago? Kto sobie to wyobraża? Ale tak w dziejach apostolskich było, że te demony zdarły ubranie z nich, poranili ich, pobili. Siedmiu ludzi nie dało rady temu jednemu człowiekowi. Taka była moc diabła. Ale demony znają i wiedzą, kim jesteś ty. I słuchajcie, to ja nie mówię tego, aby was przestraszyć, tylko chcę wam pokazać, co może się dziać. Ale ty masz autorytet i tak jak Jezus powiedział, zamilknij w imieniu Jezusa i wyjdź z Niego, żebyś używał odpowiednio autorytetu. Kiedy policja stoi na drodze i oni zatrzymują, to nie proszę, no proszę panie kierowco, zatrzymaj się pan, bo jestem policjancik. On wychodzi, machnie tym lizakiem i proszę, prawda? Wyprostowany, proszę. A kto się wtedy srogo tłumaczy? Kierowca się tłumaczy. I my z demonami nie mamy co dyskutować, tylko je po prostu wypędzać. Ja dzisiaj na tym etapie zakończę. Za tydzień będę mówił o tym, w jaki sposób wchodzą demony do życia człowieka. Też będę mówił również, jeżeli mi wystarczy czasu, jak można zdiagnozować, że to jest demon. I będziemy się uczyć o tym i będziemy się uczyć również modlić o uwolnienie i tych, którzy są opętani, tych, którzy są zdemonizowani, ale o tym będziemy wołać, o tym się uczyć na kolejnych naszych spotkaniach.